Historia Żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś w programie o postaciach związanych z Konstytucją 3 maja i o samej Konstytucji porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. W programie także zachęcać będziemy do badania własnych historii rodzinnych.
Zgłaszały się do nas osoby, które posiadały dokumenty, fotografie historyczne w swoich zbiorach i zastanawiały się, komu je przekazać, w jaki sposób można je wykorzystać jeszcze w przyszłości.
A ponadto w naszym magazynie także o drodze Finów do NATO i o pewnej specyfice wojskowości skandynawskiej opowie Mikołaj Klorek.
Pamiętajmy, że armia fińska jest armią poborową, tak jak 80 lat temu, czy tak jak przez cały okres zimnej wojny, w ogóle armie skandynawskie to są armie rezerwistów, regularnie szkolonych.
Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy od hitu z dawnych lat.
Miasteczko twoje w kotlinie wśród wzgórz. Halo, słoneczko wschodzi nam. Halo, z dziewczyną pójdziesz w tam. Żony, twój druh dozgonny i wina pełny już czeka cię dzban. Świeci znów, halo, wróciłeś z wojny z dróg. Żony, ojczyste strony, do twych zielonych parowów i wzgórz. Halo, słoneczko, świeć, świeć, świeć. Halo, wiosenko, nieś się nieś. Żony, zwycięski żony, niech serce gwiżdże szczęśliwą tę pieśń.
Oczy świata w ostatnim czasie zwrócone były m.in. na Finlandię. Adam Sołtysiak zapytał Mikołaja Klorka o drogę tego kraju do NATO.
Kilka dni temu Finlandia przystąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego. Trzeba pamiętać, że XX wiek dla Finów to przede wszystkim rywalizacja czy zmagania z jednym wrogiem, czyli z Rosją.
Dokładnie, pamiętajmy, że już od 1918 roku, od momentu, kiedy Finlandia odzyskuje niepodległość, rozpoczynają się walki, najpierw walki z fińskimi komunistami, tam praktycznie dochodzi do wojny domowej, bardzo szybko to się przeradza w konflikt z Rosją bolszewicką. Ten stan rzeczy, ta wywalczona niepodległość trwa do 1939 roku, kiedy to mamy wojnę zimową, Związek Radziecki znów atakuje malutką Finlandię. Jest to, no, spokojnie można użyć porównania, walka Dawida z Goliatem. No, tu ratuje Finów świetne przygotowanie do obrony, świetne przygotowanie pozycji obronnych, znakomite wykorzystanie terenu, taktyki lekkich oddziałów, walki partyzanckiej. No i to, że pora roku była taka, nie inna, a Rosjanie, w zasadzie Armia Czerwona, wjechała do Finlandii na przysłowiowych letnich oponach. To spowodowało bardzo duże straty. Finlandia, malutka Finlandia, w 1940 roku jest zmuszona do podpisania kapitulacji, a w zasadzie zawieszenia broni, ale już w 1941 roku po stronie państw osi przystępuje do realizacji swoich interesów narodowych, czyli odzyskaniu utraconych terenów, i rozpoczyna się dla Finów tak zwana wojna kontynuacyjna, która trwa do roku 1944.
Wojna kontynuacyjna dla Finów oznaczało to przede wszystkim chęć odzyskania tego, co utracili podczas wojny zimowej. Wtedy, przypomnijmy, Finlandia tą wojnę przegrała, ale obroniła swoją niepodległość, jednak straty terytorialne na pewno były. Wojna kontynuacyjna, Finowie blokują siły rosyjskie. Do którego roku?
Finowie biorą udział praktycznie w blokadzie Leningradu i frontu północnego do roku 1944, razem zresztą z jednostkami niemieckimi. W 1944 roku rusza kontrofensywa Armii Czerwonej, która dochodzi do granic sprzed 1939. To już powoduje, że Finowie starają się wycofać z tych walk i dochodzi do zawieszenia broni. Dochodzi nawet do tego, że Rosjanie wymuszają na Finach rozbrojenie garnizonu niemieckiego, sił niemieckich w Finlandii, co prowadzi do kilkudniowej wojny, tak zwanej wojny lapońskiej między Finami a siłami niemieckimi, i tak naprawdę zakończenie wojny radziecko-fińskiej, tych zmagań, następuje w podpisaniu traktatu paryskiego w roku 1947.
No i w tych układach Rosjanie wymusili na Finach, że nie będą wiązać się z Zachodem. To była taka, można by powiedzieć, neutralność ze strony Finów, czyli nie należeli ani do jednego, ani do drugiego obozu.
Tak, ale bardziej można to nazwać takim balansowaniem. Pamiętajmy, że Finlandia była zawsze prozachodnia, przede wszystkim proskandynawska. I te kontakty z krajami skandynawskimi były bardzo silne. Czy ze Szwecją, czy z Norwegią, która wstąpiła do NATO. Tu z Finlandią Finowie, rząd fiński nie chciał jak gdyby rozdrażniać tego wielkiego sąsiada, i w ten sposób przez przeszło 50 lat w okresie zimnej wojny Finlandia była prozachodnia, nie należała do żadnego układu militarnego i balansowała między wschodem a zachodem, łącznie z tym, że w momencie, kiedy realizowała zamówienie na uzbrojenie frakcji zachodniej, dla równowagi także zamawiała ze Związku Radzieckiego również transportery, opancerzone bronie, artylerię, tak aby zachować ten balans. Oczywiście jest tego wszystkiego drugie dno. Pamiętajmy, że Finowie, podobnie jak dzisiaj Ukraińcy, w czasie wojny zimowej 1939 roku, gros sprzętu, szczególnie pancernego, to był sprzęt zdobyczny. Polityka zakupu pewnej ilości sprzętu Układu Warszawskiego też służyła temu, aby tą całą machinę utrzymać i móc zapewnić szkolenie żołnierzy, na przykład właśnie z tego sprzętu potencjalnego przeciwnika.
Historia żywa.
Do lat 90. Trwało to balansowanie.
Od początku lat 90., od rozpadu Układu Warszawskiego i zakończenia zimnej wojny, rozpoczęli powolny marsz w stronę NATO.
Rozpoczęli marsz w stronę NATO, no i przede wszystkim cały czas przygotowywali swoją armię. Fińscy żołnierze zasłynęli w czasie wojny zimowej z tego, że byli mobilni, że mieli doskonały sprzęt, że potrafili się dobrze zorganizować. Czy jakieś cechy z tamtej armii zostały do dzisiaj?
Absolutnie. Pamiętajmy, że armia fińska jest armią poborową. Tak jak 80 lat temu, czy tak jak przez cały okres zimnej wojny, w ogóle armie skandynawskie to są armie rezerwistów, regularnie szkolonych, o bardzo wysokim morale, o bardzo wysokiej świadomości i wyszkoleniu tego, co mają robić. I podobnie jest dzisiaj. Finowie przez te 20 lat praktycznie nigdy nie opowiadali się otwarcie o tym, że chcą wstąpić do NATO, ale zauważmy, jak musiały być kompatybilne systemy fińskie i natowskie, a pamiętajmy, że Finowie nieraz wysyłali siły pokojowe w ramach państw ONZ czy Unii Europejskiej, i jak ten system dowodzenia, jak ten system logistyczny czy w ogóle organizacji armii jest zbieżny, że od momentu podjęcia decyzji do przystąpienia do NATO praktycznie minęło raptem kilka miesięcy i ta armia już jest pełnoprawnym członkiem sojuszu.
Co ta armia wnosi do NATO?
Ogromne doświadczenie walk w warunkach zimowych, no, niekorzystnych. Nie, pamiętajmy, że część Finlandii to naprawdę niekorzystne warunki terenowe do prowadzenia walk. Świetną, wyszkoloną armię, nowoczesną armię, armię, która potrafi odnaleźć się i w czasie działań regularnych, i w czasie działań niekonwencjonalnych, nieregularnych, partyzanckich. No i pamiętajmy, że przystąpienie Finlandii do NATO no jednak wydłuża tą wspólną granicę między państwami NATO a Związkiem Radzieckim, co wpływa niekorzystnie na sytuację geostrategiczną, ponieważ nagle na prawym skrzydle tego potencjalnego frontu konfliktu NATO-Rosja, no Rosjanie mają kolejnego członka NATO.
Kolejnego członka NATO i ponad 1000 kilometrów wspólnej granicy, dodatkowe ponad 1000 kilometrów wspólnej granicy z państwami NATO.
Z Mikołajem Klorkiem rozmawiał Adam Sołtysiak. Za chwilę moim gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Opowiemy o Konstytucji 3 maja. Najpierw jednak, jak zawsze, gramy coś z dawnych lat.
Historii żywej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Wkrótce obchodzić będziemy rocznicę Konstytucji 3 maja. Pamiętajmy o flagach, no i o postaciach, które należy z Konstytucją wiązać. A przypomnijmy, to ostatnie lata pierwszej RP, czasy panowania ostatniego króla lekcyjnego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, różnie zresztą ocenianego, już w cieniu zabory i upadek Rzeczypospolitej. Wyjdźmy może jednak od postaci samego króla, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, dlatego że to postać zupełnie fundamentalna dla tego wydarzenia, jakim był Sejm Wielki, ale też jakim była sama konstytucja 3 maja, bo król był de facto autorem pierwotnej wersji konstytucji, która oczywiście później była jeszcze przepracowywana przez innych współpracowników, a sama w ogóle sprawa autorstwa konstytucji 3 maja przez bardzo wiele lat pozostawała niejasna, chociażby z tego powodu, że ona była przygotowywana w dużej tajemnicy i celowo, w tym celu też zacierano źródła, które mogłyby świadczyć, kto faktycznie był autorem tej ważnej dla naszej historii ustawy. Początkowo twierdzono przez wiele lat, że największy wpływ miał Stanisław Potocki, ale ostatecznie po badaniach Emanuela Roztworowskiego udało się mniej więcej ustalić, jak wyglądał przebieg pracy i właśnie okazuje się, że Stanisław August Poniatowski miał w tym projekcie przygotowanej konstytucji największy wkład. To zamieszanie było spowodowane tym, że Ignacy Potocki przedłożył Sejmowi w 1790 roku projekt do reformy rządu. Rozpoczęła się nad nim dyskusja, która trwała niespełna miesiąc, bo okazało się, że ten jego projekt był zupełnie nietrafiony. On później sam z niego się wycofał, ale właśnie można powiedzieć, że w pewnym sensie był to punkt zwrotny, bo Potocki, pomimo tego, że nie lubił Stanisława Augusta, jednak właśnie do króla zwrócił się z ofertą, aby zechciał on przygotować projekt konstytucji takiej, jakiej potrzebowała wówczas Rzeczpospolita. Ten fakt świadczy też dobrze o Potockim jako polityku, ponieważ widać, że umiał się kierować celem nadrzędnym, ale tu właśnie w tym momencie cała praca nad ustawą trafia do króla, który podjął to wyzwanie i w ciągu zaledwie kilku tygodni przygotował projekt ustawy zasadniczej. Roztworowski mówi, że prawdopodobnie był on już gotowy pod koniec grudnia 1790 roku i kiedy król stworzył projekt, rozpoczęła się dyskusja, zwłaszcza ze wspomnianym Ignacym Potockim, który sugerował pewne zmiany, które dotyczyły zwłaszcza ograniczenia władzy monarszej. W tych dyskusjach brał także udział marszałek Sejmu Stanisław Małachowski, ale praktycznie zastępował go jego sekretarz ksiądz Hugo Kołłątaj. No i tak opracowany, wspólnie przepracowany tekst konstytucji był gotowy w lutym 1791 roku. Co ciekawe, ten pierwotny tekst został przygotowany w języku francuskim i właśnie w lutym oddano go do tłumaczenia na język polski. Ale tutaj znowu król, że tak powiem, w czasie tłumaczenia wpłynął na to, żeby tych szereg uwag, jakie wcześniej wniósł do konstytucji Ignacy Potocki, zostało usuniętych. No i kiedy pojawił się polski tekst, znowu do prac przystąpił Potocki, Kołłątaj i ostatecznie ustalono tekst konstytucji, wszyscy ci panowie doszli do porozumienia i przygotowywano od tego momentu samą tą uroczystość uchwalenia konstytucji. To wcale nie było takie proste. Między innymi ustalono, żeby w Sejmie nie występował z tym projektem król jako twórca konstytucji, ale żeby on przyjął go od sejmujących. Zaczęto poszerzać grono zwolenników, tych, którzy byli wtajemniczeni w całą procedurę, która miała nastąpić. Ci wtajemniczeni mieli stać się obrońcami konstytucji, kiedy zostanie ona wniesiona do Izby Sejmowej, i dopiero na dzień przed uchwaleniem konstytucji, a więc w nocy z 2 na 3 maja, kiedy projekt trafił do Sejmu, zdecydowano się go ujawnić szerszemu gronu potencjalnych zwolenników. A więc wracając do zasadniczego pytania, Stanisław August Poniatowski był pierwotnym autorem tekstu ustawy rządowej, ale w trakcie pracy nad nią ta wersja królewska została znacznie zmodyfikowana w kierunku republikańskim.
Kogo jeszcze należy wymienić, jeśli chodzi o ważne postaci związane z konstytucją?
Przede wszystkim właśnie wspomnianego Ignacego Potockiego, dlatego że on też odegrał bardzo ważną rolę, można by nazwać kluczową, w przygotowaniu konstytucji. Są historycy, którzy zaliczają go do inicjatorów i projektodawców tej ustawy zasadniczej. I tak jak wspomniałem, Ignacy Potocki był tym, który pierwszy wniósł na obrady Sejmu dokument, który miał porządkować sprawy ustrojowe w Polsce. To jest ten dokument wspomniany przeze mnie w 1790 roku, no ale okazał się, że nie był on zbyt szczęśliwy i wtedy Potocki zaproponował bezpośrednio stworzenie ustawy zasadniczej królowi i później w tych dyskusjach, kiedy już projekt wyszedł spod ręki króla, w tych dyskusjach odgrywał czołową rolę i starał się przeforsować swój punkt widzenia na to, jak ma wyglądać Rzeczpospolita. Historycy oceniają, że rzeczywiście Ignacy Potocki był taką postacią z mocnym charakterem, miał dość liberalne poglądy w czasie obrad Sejmu Wielkiego, zwłaszcza na sprawy mieszczaństwa, chłopstwa, reform ustrojowych. I kiedy konstytucja upadła, nie przystąpił do targowicy, udał się na emigrację do Drezna, ale 2 później przystąpił do powstania kościuszkowskiego, do insurekcji, i to on po rzezi Pragi udał się na rokowania do Aleksandra Suworowa, chociaż oczywiście za swoje poglądy był przez Rosjan znienawidzony.
Świadkami rodzenia się polskiej konstytucji byli także władcy ościennych państw, chociażby caryca Katarzyna, ale także władcy Austrii i Prus, z polskiego punktu widzenia niezbyt świetlane, niezbyt szczęśliwe postaci.
Byli to sąsiedzi, którzy mieli chrapkę na dalsze rozgrabienie Polski. Rzeczywiście wpływy rosyjskie były zwłaszcza bardzo, bardzo duże. Rosja bardzo chciała wpływać na decyzję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wciąż przypominając mu, że to dzięki Rosji otrzymał polski tron, ale też Prusy miały swoje interesy, więc czas był rzeczywiście niesprzyjający. Niektórzy historycy zarzucają królowi Augustowi Poniatowskiemu właśnie to, że te obrady Sejmu czteroletniego rzeczywiście były czasem straconym, że bardziej powinien koncentrować się na budowie silnej armii, no ale historia potoczyła się tak, jak potoczyła. Zaraz po upadku konstytucji był drugi, trzeci rozbiór Polski, straciliśmy na wiele lat niepodległość, ale samo uchwalenie Konstytucji 3 maja jest tak przełomowym wydarzeniem, że ocenia się jako to wydarzenie w historii Polski, które dawało nadzieję na niepodległość. Wymienia się dzisiaj uchwalenie Konstytucji 3 maja w jednym szeregu z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku, czy z wyborami w czerwcu 1989, kiedy rozpoczęły się przemiany ustrojowe w Polsce. Na pewno to są właśnie takie wydarzenia, do których się odwołujemy, kiedy mówimy o niepodległości, kiedy mówimy o suwerenności, kiedy mówimy o wolnym polskim państwie, wolnej Rzeczpospolitej.
W dniu 3 maja, który wolność nam zwiastujesz, wieszcza już Ciebie wstąd z kraja, Polsko dzisiaj triumfujesz. Witaj maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, u Polaków błogi raj.
Kolejne pokolenia dopominały się o pamięć o Konstytucji. Tak było chociażby w dwudziestoleciu międzywojennym. Z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
W dwudziestoleciu międzywojennym uchwalenie Konstytucji 3 maja stało się świętem państwowym i rzeczywiście zniesionym przez komunistów bardzo szybko w 1946 roku, co zresztą wówczas wywołało wiele manifestacji w całej Polsce i przez kolejne dekady było podobnie. No, większość pewnie słuchaczy pamięta zwłaszcza ostatnią dekadę PRL-u, lata 80., to właśnie 3 maja był zawsze w tym dniem w kalendarzu, kiedy odbywały się manifestacje podziemnej solidarności, manifestacje ludzi, którzy dopominali się wolnej Polski i można powiedzieć, że stanowili tą ostatnią sztafetę w wielu pokoleniach, które przez ostatnie wieki upominały się o naszą wolność.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Państwo i moim gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a za chwilę kolejne tematy w naszym magazynie.
Historia Żywa.
Powstanie w getcie warszawskim to symbol męstwa, determinacji, odwagi i walki, powiedział prezydent Andrzej Duda. Razem z przywódcami Izraela i Niemiec wziął udział w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem bohaterów warszawskiego getta.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że każdy, kto sieje nienawiść, każdy, kto depcze drugiego człowieka, depcze po grobach bohaterów powstania w getcie warszawskim, depcze groby pomordowanych Żydów, ale depcze groby także wszystkich tych, którzy pomagali wtedy tym prześladowanym, tym mordowanym.
Pochylamy nisko głowę przed wszystkimi, którzy przeciwko nienawiści, nazizmowi walczyli o swoją wolność i godność. Polskimi Żydami, polskimi obywatelami, którzy nigdy nie poddali się.
Były więzień Auschwitz Marian Turski powiedział, że powstanie w getcie warszawskim to jeden z symboli oporu i bohaterstwa w dziejach ludzkości.
Powstańcy z getta przekształcili otaczające tu nas ulice gęsią, miłą, niską, żydowskie Termopile. powtórzyli żydowską masadę, żydowskie Westerplatte.
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział, że straszliwe zbrodnie, które Niemcy tutaj popełnili, napawają go głębokim wstydem. Sylwia Białek, Polskie Radio.
80 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku w warszawskim getcie wybuchło powstanie kierowane przez żydowskie podziemne formacje zbrojne. Był to pierwszy miejski zryw na terenach okupowanej przez nazistów Europy i jednocześnie była to największa pojedyncza akcja zbrojna żydowskiego podziemia. Powstanie stanowiło odpowiedź na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta, podjętej w ramach realizowanego przez nich planu zagłady europejskich Żydów. Powstanie trwało 4 tygodnie do 16 maja. Do morderczej, nierównej walki stanęło według różnych szacunków od 700 do 2000 bojowników. 6 tysięcy ludzi zginęło w walce i na skutek pożarów. Kolejnych 7 tysięcy zostało zamordowanych przez Niemców na terenie getta w egzekucjach. Tyle samo wysłano do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Pozostałą grupę, około 36 tysięcy Żydów, wywieziono do Auschwitz-Birkenau, Majdanka oraz do innych obozów zakłady.
Słuchacie historii żywej.
Praktycznie każdy z nas może pomóc w pisaniu najnowszej historii Polski, uzupełnieniu jej białych plam. W tym tygodniu pracownicy poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zachęcali mieszkańców Leszna do udziału w projekcie Archiwum Pełne Pamięci. Zapewniali, że swoją cząstkę w jego tworzeniu może mieć każdy.
Panie doktorze, jak zrodził się pomysł tworzenia takiego archiwum?
Archiwum pełne pamięci to tak naprawdę jest nasza odpowiedź na oczekiwania społeczne.
Doktor Rafał Kościański, naczelnik archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.
Z jednej strony mamy takie sytuacje i takie sygnały, że zgłaszały się do nas osoby, które posiadały dokumenty, fotografie historyczne w swoich zbiorach i zastanawiały się, komu je przekazać, w jaki sposób można je wykorzystać jeszcze w przyszłości. Ale z drugiej strony zgłaszały się do nas osoby, które prowadziły badania naukowe, poszukując źródeł historycznych, które niekoniecznie mieliśmy do tej pory w swoich zasobach.
Panie doktorze, co przyjmujecie do waszego archiwum?
Przyjmujemy wszystkie dokumenty z lat 1917-1990.
Dlaczego taka cezura?
Taką narzuca nam ustawa o instytucie, która mówi o tym, że instytut zajmuje się historią Polski od 1917 do 1990 roku.
Doktor Paweł Głuszek, starszy kustosz archiwum IPN-u w Poznaniu.
I w ramach tych dokumentów najbardziej interesują nas fotografie, pamiętniki, wspomnienia, listy prywatne, czyli te wszystkie dokumenty, można powiedzieć rodzinne, dokumenty z życia codziennego, które ilustrują historię Polski i Polaków.
Na własność te pamiątki przejmujecie?
Są dwie możliwości. Jeśli ktoś chce, może te oryginały dokumentów może oddać do nas do archiwum, ale jest druga możliwość. Można oryginały nam tylko wypożyczyć. My je zeskanujemy, czyli zdigitalizujemy i one w formie cyfrowej będą u nas w archiwum, a oryginały wrócą do darczyńców. Czyli nie trzeba pozbywać się cennych pamiątek rodzinnych. Nie trzeba koniecznie oddawać nam oryginałów.
Jaka jest wartość tych pamiątek?
Bardzo duża, dlatego że to są źródła historyczne, do tej pory jeszcze nieodkryte, nieznane historykom. Przekazując takie pamiątki rodzinne, tą historię wzbogacamy. Te źródła historyczne, na których mogą teraz pracować historycy, one mogą tą historię, którą znamy, którą znaliśmy do tej pory, mogą uzupełnić, czasami też zweryfikować. Więc ich wartość jest duża i często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy coś w domu i dla nas jest to rzecz tylko rodzinna, lokalna, a ona może okazać się też bardzo ważna dla tej dużej historii.
Można rzec, że trafiają też do was białe kruki?
Tak można powiedzieć. Jest kilka takich dokumentów, w oparciu o które można historię właśnie uzupełnić albo zweryfikować, albo spojrzeć na nią z innej perspektywy. I nawet jeśli one nam się wydają mało wartościowe, przynieś je do Instytutu, zobaczymy, ocenimy, może się okazać, że są wartościowe. Zresztą każde dokumenty dotyczące historii rodzinnej, przeszłości są wartościowe.
Dużo pamiątek z Wielkopolski trafiło już do archiwum?
Prawie 200 osób do poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zdecydowało się przekazać fotografie, pamiątki, listy z tamtego okresu, więc odnotowujemy tak naprawdę wzrost zainteresowania. Za pośrednictwem środków przekazu, mediów, również zwracamy się do osób, które są zainteresowane, aby się z nami kontaktowały i każdy przypadek indywidualnie też sprawdzimy, ocenimy i zdecydujemy, w jaki sposób te dokumenty później zagospodarować, ale tak jak powiedziałem, one nie są składowane w archiwach, tylko są udostępniane i to jest ten najważniejszy cel, zabezpieczyć i udostępnić.
Te najciekawsze pamiątki, które już trafiły do was?
Najciekawszych to pamiątki czy dokumenty dotyczące Artura Greisera, namiestnika Rzeszy w kraju Warty, fotografie, jego prywatne listy, wizytówki, czyli coś, co do tej pory nie było dostępne dla historyków. Pamiątki po Rochu Piotkowskim, jednym z uczestników akcji Bolwerk w Poznaniu, które przekazała jego córka do nas, też fotografie przedwojenne, jego świadectwa ze szkoły, listy pisane przez jego żonę do niego, kiedy przebywał w obozie koncentracyjnym. To są te rzeczy, którymi możemy się pochwalić. Jest ich też coraz więcej, na przykład mamy w tej chwili już dwie osoby przekazały do nas dokumentacje, wspomnienia, pamiętniki, fotografie dotyczące tak zwanej Odysei Wolności, czyli tego szlaku, jaki Polacy przebywali z Syberii, z łagrów do armii Andersa i potem z tą armią na Bliski Wschód, część z nich dalej do polskich sił zbrojnych na zachodzie i tam dalej walczyli w Europie.
Często są to informacje, które po raz pierwszy w tym historycznym obiegu pojawiają się?
Tak często to nie, może nie wygląda to aż tak, natomiast są to informacje, które mogą uzupełnić historię, to co wiemy o przeszłości, bo one potwierdzają na przykład jakieś fakty, albo czasami też stawiają znaki zapytania, poddają w wątpliwość pewne fakty. Wtedy trzeba się zastanowić, poszukać jeszcze innych źródeł historycznych, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście tak było, czy nie.
Historia żywa.
Wizytą w Lesznie kończymy dzisiejsze wydanie magazynu, kolejne za tydzień. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, za uwagę dziękuję Jacek Butlewski, a kończymy jak zawsze specjalnie dobranym utworem z dawnych lat, ale tym ze świata filmu. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect.
He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.